zdradzanie czegokolwiek, mówienie, gdzie jest szpital, nawet teraz, to jest, wiesz, niebezpieczeństwo. Na Bachmut cały czas spadają bomby. Oczywiście noszę dalej plakietki, pres i tak dalej, ale jednak lepiej nosić kamuflaż, bo jeżeli ktoś się rzuca w oczy, to strzelają dla zasady. Jak powiedziałeś o tej bazie, w której rozmawialiśmy, tej bazy już nie ma. 2 tygodnie później spadły na nią rakiety. I mówi do mnie Mateusz, ty masz gorszą robotę ode mnie, bo ja tylko muszę się bronić i zabijać, a ty musisz to wszystko cały czas mielić w sobie. No Piotrze, 2 miliony ludzi wywiezionych, nie? Z terenów okupowanych. 2 miliony cywilów. Oni porównują śmierć dziecka z ostrzałem, jakby wiesz, wzajemnym armii. Ludzie, nie wiem co się dzieje w XXI wieku, ale ludziom całkowicie odbiło, mam wrażenie, czasami. Ta nienawiść też jakaś między sobą. Nie rozumiem tego.
Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Jestem w bunkrach pod Otwockiem w Dąbrowieckiej Górze i dzisiaj, drodzy Państwo, spotkanie z wyjątkowym gościem, który przyjechał dopiero co z Ukrainy, z frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ale zanim przejdę do rozmowy, to tradycja kanału Historia Realna. Żaden odcinek nie może się odbyć bez kciuków na początku. Pierwszy dla Fundacji Zarys, która wysyła całymi ciężarówkami pomoc medyczną na Ukrainę, a my pomagamy. Drugi kciuk dla księgarni Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. 10 zł z każdego e-booka i audiobooka idzie na Zarys. A więc zwarliśmy szyki, super. A teraz, drodzy Państwo, zapraszam już do rozmowy z naszym gościem. A moim gościem, drodzy Państwo, jest Mateusz Lachowski, korespondent wojenny. Czołem!
Czołem!
Wykorzystaliśmy ten krótki moment między jedną Ukrainą a drugą, kiedy jesteś w Polsce.
No tak, no akurat mam ten tydzień, no 2 tygodnie wolnego, też jakieś zmiany zawodowe i no jesteśmy.
Udało nam się spotkać, a ja dodam, że według opinii wielu, ale to bardzo wielu internautów, widzów Historii Realnej, odcinek, który zrobiliśmy kilka tygodni temu razem, był według nich najciekawszym i najmocniejszym odcinkiem Historii Realnej.
No to miło mi to słyszeć. Szkoda tylko, że akurat chyba YouTube nie podzielił do końca tego zdania.
Tak, drodzy Państwo, niestety YouTube uznał, że treści, czyli opowieści o rosyjskich zbrodniach, o koszmarze tej wojny są nieodpowiednie dla widzów młodocianych, w związku z tym założył takiego, powiedziałbym, blokady na to, ale link do tego odcinka macie Państwo pod, w opisie pod tym filmem. Mateusz, to co, jesteś gotowy na rozmowę?
Oczywiście.
Okej, to zaczynamy, ale zanim zaczniemy, to jeszcze krótkie podziękowanie dla widzów Historii Realnej. Dziękuję bardzo Państwu za oglądanie filmów, bo robimy to dla Was. Dziękuję za wspieranie Historii Realnej, bo dzięki temu możemy realizować takie odcinki jak ten, czyli w plenerze i nie przejmować się właśnie rozmaitymi blokadami, demonetyzacjami i takimi historiami. Także dzięki. Można nas wspierać na Patronite i na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Wiesz, to są takie nasze już rytuały, bez których nie może się zacząć żaden odcinek. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Książki, kubki i uwaga, koszulki. Nowe koszulki, które zrobiła dla nas firma Red is Bad. Takie jak ta. No, krótko mówiąc, zajrzyjcie. No dobrze, a teraz muszę powiedzieć, że mam do Ciebie pretensje.
O co?
O co? O to, że ostatnio, jak skończyliśmy, to powiedziałem, żebyś na siebie uważał. Nie pchał się w kłopoty. Obiecałeś mnie i widzom Historii Realnej, a ja patrzę na Twitterze 2 dni później, a ty opowiadasz, że eksplozja bomby parę metrów dosłownie od ciebie nie ma.
No, 200 metrów. To 200. Wiesz, to tak bez przesady. Może 250 nawet. No, jakby rozmawialiśmy, że jadę do Donbasu. Wiesz, potem byłem w Donbasie 3 tygodnie prawie. Wróciłem tutaj bezpośrednio z Donbasu z psami, żeby było weselej dwoma, bo zginęły właśnie w tej eksplozji.
Jak to zginę?
To było tak, że jak relacjonowałem tą eksplozję, ten lej, stałem przy tym leju, który tam, kiedy ta bomba tam spadła i powiem Ci, że to był jeden z gorszych moich dni w Ukrainie, bo no ja to widziałem, miałem szczęście, bo samochód przestawiłem dzień wcześniej, po prostu zazwyczaj go trzymałem, bo spałem już tam w Bachmucie, którąś noc. Tam był ostatni taki coś w rodzaju hotelu, bo nie był to hotel, ale jakieś takie pokoje do wynajęcia, bo już nie chciałem z żołnierzami znowu siedzieć, zawracać im głowy, więc znalazłem taki nocleg, nocowałem tam. Tam było jeszcze tam para dziennikarzy, która też tam nocowała. Oni nie mieli tego szczęścia, nie przestawili tych swoich samochodów. Jak ta bomba spadła, jak zaczęła kostka brukowa lecieć, to powybijała im okna w samochodzie, a mi tylko przykryła ziemią. Mnie przysypała trochę, samochód mi przysypała ziemią i tyle, bo samochód był przestawiony, osłonił go blok. Niestety też no, kobieta została bardzo ciężko ranna. No, przeżyła, ale bez nogi, bez ręki. Przysypała ją ziemia, ludzie ją odkopywali. Ja dopiero zacząłem to kręcić, powiem ci szczerze, dopiero jak ją upakowali do karetki pogotowia, bo już bardzo szybko karetka przyjechała, bo gdzieś tam była niedaleko, już nie będę wchodził w szczegóły, bo zdradzanie czegokolwiek, mówienie, gdzie jest szpital, nawet teraz, to jest, wiesz, niebezpieczeństwo. Na Bachmut cały czas spadają bomby. Jak wyjeżdżałem, to znowu spadła. No ale idąc już do puenty, relacjonowałem, później stałem przy tej dziurze, bo już później o tym chciałem mówić, nie chciałem po prostu nagrywać, jakoś dalej to mam, że wiesz, jak kogoś zwożą, ktoś nie ma nogi, jest jakiś ciężko ranny, ja tego nie lubię kręcić, nie robię tego, wydaje mi się, to już jakieś takie żerowanie na ludzkiej tragedii, ale potem mówiłem o tym, no bo w środku, wiesz, półtonowa bomba spada, robi ci taki lej, kilkudziesięć metrów w ziemię tak naprawdę i szeroki tak samo. Od razu nie ma klimatyzacji, co ja mówię, kanalizacji, prądu, wiesz, niczego nie ma, wody w mieście przez jakiś czas, ale szybko sobie już Ukraińcy z tym radzą. No i jak robiłem tą relację, to z kątem oka zobaczyłem, że jakieś pieski biegają po lewej stronie. No i skończyłem, idę do tych piesków i patrzę, że tam jest 8 szczeniaków, które się oszczeniły. No i dogadałem się z kobietą, która mieszkała zresztą w bloku, z którego szyby wyleciały, że ja będę wyjeżdżał pewnie za tydzień albo dwa, to ja przyjadę, może wezmę chociaż jednego do Polski. Na pewno komuś znajdę dom, bo już przecież dwa psy wcześniej przywiozłem do Polski, jeden jest mój w ogóle, a jeden ma dom. No i przyjechałem rzeczywiście po niecałych 2 tygodniach, tylko jak przyjechałem, to się okazało, że wbrew temu, co mówiła pani, która tam mieszka, w ciągu tych paru dni niestety czasami bomby spadają w bliskiej odległości, bo ona mówiła, nie, my nie wyjeżdżamy, bo dwa razy nie spadnie w tym samym miejscu. No niestety spadło jeszcze bliżej tego domu, ten dom im całkiem rozwaliło, a z psów zostały 2. No i bo spadło dosłownie tam, gdzie była ta, tam gdzieś po prostu było ich to miejsce. No i wziąłem te 2 psy do Polski, już teraz mają dom, jedna z dziennikarek się nimi zaopiekowała, zresztą będę odwiedzał niedługo, żeby zobaczyć, jak tam mi się żyje. 2 suczki. Jedna się nazywa Javelina, a druga Stefania, także bardzo ukraińsko. Tak.
Javelina, no dobrze.
Tak, tak
no dobrze, nazwane. Słuchaj, to dobry uczynek
zrobiłeś.
To jest
taka historia z bombą. No.
Tak, natomiast jest to historia, jakich wiele, wiele widziałeś. My obserwujemy to oczywiście z daleka i dlatego, drodzy Państwo, myślę, że ten odcinek będzie dla Was tak pasjonujący, zobaczyć, jak człowiek to wszystko widzi na miejscu. Natomiast te obrazy do nas też dochodzą. Ta historia z winnicy, obraz tej dziewczynki małej, która szła z mamą, po prostu koszmar wojny.
Ja już byłem w Polsce, mnie to dotknęło bardzo, bo po pierwsze jechałem przez winnicę, teraz jak wracałem, po drugie mam tam znajomego bardzo dobrego, polskiego pochodzenia zresztą, i który tam mieszka, ale chodzi o to, że to miasto jest naprawdę setki kilometrów od frontu i użyto też takiej rakiety, że trudno sobie wyobrazić, żeby to było wycelowane w jakiś militarny cel, jak przy Krzemieńczuku, że ona gdzieś nie trafiła, bo była stara i po prostu ten promień rażenia, no wiadomo, te błędy rosyjskie się zdarzają, że to jest ryzyko wystrzeliwania takiej rakiety. Tutaj w tym wypadku no to raczej trudno o tym mówić.
Wiesz, terror?
Tak, ale mnie najbardziej, no terror to nic nowego, to jest chyba normalne, nie? Jakby ja tak to postrzegam. Wiesz, ja zawsze mnie śmieszy na przykład, bo miałem takie sytuacje, jak byłem żołnierzami, że oni na przykład mówili mi, nie noś tej kamizelki, bierz naszą, ubieraj mundur. Ja mam swój mundur, który od nich dostałem, żeby na takie wyjścia takie najbardziej, mam zresztą trochę zdjęć w tych mundurach. Jeszcze jest dziennikarzy, która mi to zarzuca, że ja chodziłem w mundurze, a ja zaczynam się śmiać, jak to słyszę, bo jeżeli żołnierze mówią mi, Mateusz, ubieraj ten mundur, to cię nie będzie widać, bo jak cię zobaczą, to i nas nakryją ogniem, bo to widać z daleka, ale przede wszystkim, bo jest ciemny i się rzuca w oczy, a po drugie, jak widzą press, to przecież i tak do ciebie strzelają. Strzelają do dziennikarzy, ilu dziennikarzy zginęło, więc to jest akurat trójka, wiesz?
Słuchaj, się pokażmy, bo my tu w ogóle mamy, jak Państwo pewnie już zauważyli, dużo ciekawych rzeczy, które Mateusz przywiózł z Ukrainy. Zacznijmy od kamizelki, o której już wspomniałeś. To jest tył czy przód?
To jest przód. Tam jest tył. To jest kewlarowa trójka. Ja ją noszę na takie miejsca, które są raczej bezpieczniejsze. Mam jeszcze 4 swoją. Ona każdy pocisk, no pocisk ci przebije taką kamizelkę. Do tego noszę czwórkę, która na samym froncie, ale na przykład od odłamku cię to spokojnie ochroni. Pocisk pistoletu,
trójka, czwórka, co to są za...
Klasy kamizelek. Im wyższa klasa, no można dojść do, niby do piątki, ale piątka to już jest taka dla saperów, powiedzmy.
Dobrze, ona jest lekka, ona tak. jest miękka.
Tak, to jest nie... sam kewlar. Mhm. No tak. To jest sam kewlar. Mam jeszcze taką z płytą, akurat teraz jej nie wziąłem. No i to jest czwórka. No ja mam obie dwie kamizelki swoje, mówiąc szczerze. Redakcje mi nie zapewniały czegoś takiego jak kamizelka kuloodporna.
No dobrze, jak nie jesteśmy wiesz, przy stroju służbowym, mhm. tak powiedzmy, korespondenta wojennego. Hełm.
Tak. To jest natowski hełm, tylko że z...
Zaprezentuj może widzę.
Tak.
Co to za hełm?
To jest, wiesz co, to jest zwykły, normalny natowski hełm. Też go kupiłem przed wyjazdem. Tutaj mógłbym zdjąć to. To jest
po prostu... Taka,
to jest normalny, porządny natowski hełm. Tej starszej wersji mam jeszcze też nowy, który dostałem, ale ten kupiłem sobie wcześniej. No jak jestem na froncie, to noszę to. Czasami mam naklejony jeszcze prest tutaj. Ale tak jak mówię, jestem nauczony, że jeżeli jestem na takiej pierwszej linii frontu, gdzieś w okopach, to jednak lepiej nosić... Oczywiście noszę dalej plakietki, pres i tak dalej, ale jednak lepiej nosić kamuflaż, bo jeżeli ktoś się rzuca w oczy, to strzelają dla zasady. No to nie jest...
Oczywiście.
Dlatego noszę kamuflaż. Mimo, że mówię, nie rozstaję się z plakietkami tutaj, ale niestety to tak wygląda.
Mogę przymierzyć?
No, oczywiście. Proszę cię bardzo. Masz też chyba dużą głowę.
Nie wiem, bardzo wygodny. Rzeczywiście chroni głowę, a tak. głowa jest najważniejsza.
Tak. No i to jest taki hełm, który jak trafi odłamek, to on przetrwa. To jest też klasa ta wyższa, taką jak mają zresztą polscy żołnierze.
Słuchaj, gdy to mówimy o odłamkach, to od razu, wiesz, naturalnie trochę idziemy. Mhm. Trochę tego żelastwa nam, kochany, przywiozłeś. Co to jest?
To jest różne. To jest bomby akurat. Te są z pocisku.
To jest bomba.
To jest z bomby. No i wiesz, jakby ja ci nie rozpoznam, z czego jest co, ale mogę ci tylko powiedzieć, że jak dotkniesz, to widzisz, że to jest dalej ostre. Więc tak. wyobraź sobie, że to jest ciepłe po wybuchu i leci z taką olbrzymią prędkością. To możesz sobie wyobrazić, co to robi. Z każdej strony to jest ostre, prawda? Przecież to jest tutaj, to trzeba uważać, jak się to złapie, żeby się nie pokaleczyć. Tutaj są te... No tak, to niestety...
Tak, jest to ostre jak brzytwa, to są fragmenty odłamki.
Zobaczcie, z pocisków i z bomb rosyjskich.
I w momencie, kiedy pocisk eksploduje, jak rozumiem, setki, tysiące tak, takich tak, ostrych tego. Jak brzytwa, rozgrzanych nie często wziąłem, do czerwoności odłamków.
Nie wziąłem niestety tej. A to jest z rakiety z kolei rosyjskiej.
Rakieta, tak?
Tak. Nie wiem, nie pamiętam, z czego to dokładnie było, ale to jest z Druszkiwki. A tam spadło coś, nie wiem, czy to był, nie pamiętam już, co był smiercz. Wiesz, ja troszkę tego wziąłem, ale też nie za dużo. Mhm. Bo raczej nie chcę też takiego złom sprawozić, ale to mnie zszokowało, że to jest aż tak ostre, wiesz, tak. z każdej strony, nie?
Niesamowite. No i potem są efekty takie, wiesz, że są poszarpane tkanki, mnóstwo rannych. I przechodzimy od razu do stazy tak, taktycznej,
efekty,
która...
że po tym, bez tego, zawsze mam dwie przynajmniej. No, trzeba też umieć to założyć. Już może teraz tutaj nie będziemy tego prezentować, ale mało jest czasu zawsze. Znaczy, tak, trzeba to umieć zrobić szybko. Szybko wziąć pętlę, szybko założyć. Jedną mam tu, ta nie jest przygotowana. Mam jeszcze taką, która jest po prostu przygotowana już z pętlą, żeby tylko ją złapać, czarną, którą noszę.
Słuchaj, mam nadzieję, że to ci się nigdy nie przyda.
Taką też mam nadzieję, powiem ci.
ale warto to oczywiście mieć. Teraz powiedz, ja też zdradzę państwu, że mam trochę insajderskiej wiedzy o tobie. I teraz prawda czy fałsz? Podobno po naszym odcinku poprzednim, jak trochę poopowiadałeś o kulisach swojej pracy, mama dała ci lekki ochrzan.
Bez przesady, ale dzwoniła, tak. Tak, no dokładnie tak. No jeszcze jak potem zobaczyła tą bombę w Bachmucie i mama tak sprawdza po mapie i widzi, czemu tak daleko, czemu Donbas, czemu aż tam. No ale też z drugiej strony już widzę, że rozumie, nie? Że rozumie, że... rozumie, że ja chcę to relacjonować tak z bliska, że to nie o to chodzi, tylko że oczywiście fajnie posiedzieć trochę w Kijowie, zrobić wywiady, też będę chciał to teraz zrobić, najlepiej jeszcze z jakimiś politykami ukraińskimi, bo to też jest spojrzenie z ich strony i myślę, że tego też trochę, wcale tego nie ma aż tak dużo, bo tylko widzimy przekazy medialne, które nam dają ci politycy, a mało jest takich rozmów z nimi i to by się chyba, myślę, że to też może być cenne, ale jednak dla mnie najfajniej jest rozmawiać z żołnierzami, bo wtedy widzę pewne rzeczy. Na przykład o tych stratach słyszałem bardzo wiele. No i dopiero jak porozmawiałem z żołnierzami, którzy rzeczywiście są z oddziałów, które potraciły połowę, wiesz, stanów. Powiedzmy, ktoś miał w rocie, czyli na 100 żołnierzy zostało 40, reszta ranni, zabici pod Słowiańskiem, no to robi wrażenie. I nikt mi wtedy nie mówi, żadna propaganda sukcesu, że jest tak dobrze, jak rozmawiam z takim żołnierzem albo z innym, któremu się ręce trzęsą i opowiada o tym, jak fosforem byli ostrzeliwani i że ma poparzone płuca, nie? A i tak jeszcze nie jest zrotowany, no bo on jednak jakoś w miarę normalnie funkcjonuje.
O ukraińskich żołnierzach, których poznałeś, i dodam, że w tym poprzednim odcinku to było naprawdę niesamowite, rozmawialiśmy, ty byłeś w Charkowie, oni za naszymi plecami chodzili, to też interesujące, zaraz zapytam, ale chciałbym jednak podrążyć ten temat twojego osobistego bezpieczeństwa. Dowiedziałem się już, jak rozmawialiśmy wcześniej, że masz dziewczynę, plany życiowe, marzenia, masz mamę, która też bardzo się o ciebie martwi, no i co, nie masz takiego wrażenia, jak walnęła ta bomba w tym Bachmucie, czy w inne przypadki, kiedy byłeś bardzo blisko jakiejś katastrofy, że kurczę, co ja tu w ogóle robię?
Wiesz co, teraz dobry temat poruszyłeś, akurat taki dość dla mnie bolesny. Powiedziałeś o tej bazie, w której rozmawialiśmy. Tej bazy już nie ma. 2 tygodnie później spadły na nią rakiety. Zginął tam mój kolega, którym jeden z nich, z tych, który tam chodził, drugi został ranny.
Czyli w tej bazie, w której
ty
byłeś?
W tej bazie, w której ja byłem, jak nagrywaliśmy nagranie, 2 tygodnie temu ponad już spadła rakieta, nie jedna, tylko kilka, zamieniła się w kupę gruzu. Dzięki Bogu, że żołnierze wywieźli stamtąd część samochodów wcześniej, został tylko jeden został uszkodzony. Jeden z moich znajomych, który wtedy tego dnia w ogóle, co rozmawialiśmy, robił mi jajecznicę i gadaliśmy, zginął. To był starszy facet w wieku mojego ojca, ochotnik, jeszcze weteran 2014 roku, drugi został ranny, baza jest kupą gruzu. No, mogło wtedy to spaść, oczywiście, jak gadaliśmy.
No od razu to pomyślałem, wiesz.
No, niestety, ale no to jest Charków, no byliśmy w Charkowie, mówiłem ci, że może być niebezpiecznie. Odpowiadając na twoje pytanie, liczę się z tym i od początku, jak tam jestem, się z tym liczyłem. Może ktoś mnie uznać za wariata, ale uważam, że skoro mam taką pracę, to się muszę z tym liczyć. Zdecydowałem się na coś, trudno mi jest to zostawić w tej chwili. Relacjonuję to we wszystkich mediach, w których potrafię i mogę. Tak, żeby to jak najdalej docierało, bo uważam, że ta wojna jest czymś nienormalnym. Też nienormalne są warunki pracy. Ja nie jestem, już nie pracowałem w mediach przez dłuższy czas. Zajmowałem się reżyserią, studiowałem reżyserię. To są moje drugie studia i po prostu też liczę się z tym, że w końcu się ta wojna skończy i może ja wrócę wtedy do Polski. Może jeszcze gdzieś pojadę, coś zrelacjonuję, jakąś inną wojnę albo zrealizuję jakiś reportaż czy film dokumentalny, ale mam taką nadzieję, że to się kiedyś skończy, ale dziś czuję, że to jest ważne, nie? No wiesz, widzę też, że czujesz to, że twoja praca jest bardzo ważna, to co teraz robisz, że po to robisz, żeby ludzie wiedzieli pewne rzeczy i mam tak samo, no i liczę się z tym, że mogę zginąć, tylko że mam trochę też podejście takie do życia, że wiesz, no wszyscy umrzemy. Ja trochę się tej śmierci, wiesz, trochę tej śmierci widziałem, no prędzej czy później wszyscy umrzemy. Naprawdę to jest taka różnica, czy przeżyjemy 40, czy 50, 70, czy 30 lat. No ja niczego nie żałuję w tej chwili praktycznie w moim życiu, więc chciałbym tak umrzeć i to jest tyle. Ja się, no może to jest głupie, ale...
Nie, no jest zasadnicza różnica, czy przeżyjesz lat 40, czy 80, no nie żartuj. Ile masz lat?
30.
30? No. Zdecydowanie za wcześnie, żeby umierać, kochany. Także bardzo cię przepraszam, ale już... Teraz dopiero mama da ci burę.
Ale mama to wie, ja z nią rozmawiałem na ten temat.
No dobrze, ale co?
Jakie mam podejście? Nie ryzykować za bardzo, jeśli nie muszę. Starać się, wiesz, jechać w takie miejsca, kiedy jest najbezpieczniej. Ale liczyć się z tym, że może się coś wydarzyć, bo może się coś wydarzyć. I od strachu nic, wiesz, co się od strachu? No, jaki jest plus strachu? To jest logiczny wybór, żeby się nie bać, przynajmniej się starać nie bać. Bać się, no zawsze się boisz, jak się coś dzieje, to się boisz, ale jak to powiedział kiedyś ten mój kolega, o którym się opowiadałem, ten lekarz wojskowy, który cały czas siedzi teraz na froncie, chirurg, który z Hiszpanii w ogóle przyjechał, żeby tam pracować. Może to będzie niepopularne, co powiem, i takie niezbyt ładne sformułowanie, ale strach to siłownia dla jaj. I taka jest prawda, nie?
No dobrze, słuchaj, ale naprawdę, kamizelka i to ta najgrubsza, hełm. Jednak staraj się trzymać z dala od kłopotów. To, co pamiętam, kiedy rozmawialiśmy za pierwszym razem, to co najbardziej chyba i na mnie zrobiło duże wrażenie i na widzach, to jest to, że ty obcujesz nie tylko z wojną jako taką, ale też z jakimś nieprawdopodobnym ludzkim zdziczeniem i okrucieństwem. To jest jednak chyba największy szok i zaskoczenie dla wielu ludzi, że w XX wieku, Boże, XXI wieku, rok 2022, a mamy do czynienia z armią, która popełnia straszliwe zbrodnie. Byłeś w Buczy.
No byłem, wiesz o tym. Wiesz, że byłem w Makarowie też. Wiesz,
w głowie chyba się to nie mieści, nie?
Trochę tak. Znaczy, to się całkowicie nie mieści w głowie. To jest... Wiesz, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo znowu nas zablokują.
Nie, tak myślę, że ostatnio... wtedy zablokowano nas z powodu fotografii, które pokazaliśmy, które robiłeś na miejscu. Natomiast myślę, że możesz opowiedzieć, mów co czujesz, co masz na sercu, a już potem będziemy się martwić.
Wiesz, to jest trochę, dla mnie to była trochę trauma, bo ja się lepiej czuję na froncie, gdzie spadają na przykład rakiety, albo w jakimś mieście, gdzie coś się takiego dzieje, a gorzej się czuję, kiedy obcuję rzeczywiście z takim ludzkim cierpieniem, kiedy czuję, że ktoś płacze, opowiada mi o czymś i rzeczywiście te dni pod Kijowem, w tych miejscowościach podkijowskich, jak Rosjanie się stamtąd wycofali, to było dla mnie trudne doświadczenie. Tak dla przykładu tylko ci powiem już osobiście, że mój kolega wojskowy, jak poznał mojego ojca, bo tak się złożyło, że poznał, bo wyjeżdżał na chwilę z Ukrainy do Polski, bo jest ochotnikiem i mimo tego, że jest ochotnikiem, ma raka i słuchaj, leczy się, rozumiesz? To jest dla mnie też niesamowite, jacy są niektórzy ci ludzie. Ktoś ma raka, bierze chemię, a mimo to służy w wojsku, chociaż nie musi. Wjeżdżał na chwilę do Polski i powiedział mojemu ojcu, że Mateusz, jak wrócił z Buczy, to 3 dni nie jadł i 2 dni nie spał. Zawsze ciągle je i zawsze trudno go dobudzić. I tak trochę było. Byłem 2 dni wtedy w Buczy, 3 właściwie. Pierwszego dnia to pojechałem na takiej zasadzie, tak jak ci wspominałem, że zadzwonił do mnie deputowany ukraiński, którego wcześniej poznałem, z którym wcześniej robiłem wywiad. Powiedział mi, byłem jeszcze na froncie z chłopakami pod Wielką Dymerką, po drugiej stronie Kijowa, ale właśnie tam w okopach i powiedział mi, że myśli, że warto pojechać do Buczy, bo tam doszło do zbrodni wojennych i na pewno świat powinien o tym usłyszeć. Miałem takie, dobrze, jasne, jadę. Już coś o tym słyszałem, więc wróciłem do Kijowa, porozmawiałem z żołnierzami, żeby mi dali samochód, bo wiedziałem, że będzie trudno dojechać. Dali mi nawet żołnierza, żeby ze mną pojechał. Spakowaliśmy auto jedzeniem, każdy coś od siebie dorzucił, jadałem trochę, ale przede wszystkim żołnierze się zrzucili, bo chcieliśmy to rozdawać kobietom i dzieciom po drodze. No i to, co ci opowiadałem, że przy pierwszym wjeżdżasz do Irpinia, Irpin jest całkowicie zniszczony, spotykasz kobietę starszą, z białą szmatką jeszcze tutaj, ona płacze, bo się boi, że to żołnierz rosyjski, prosi, żeby jej nie zabijać. Dajemy jej jedzenie, wsiadamy do samochodu i żołnierz, który ze mną jedzie, który był wcześniej w Legii Cudzoziemskiej, który był na kilku wojnach, też płacze i ja płaczę. I mówi do mnie, Mateusz, ty masz gorszą robotę ode mnie, bo ja tylko muszę się bronić i zabijać, a ty musisz to wszystko cały czas mielić w sobie. I trochę tak jest, że czasami to są trudne rzeczy. Potem była dziewczynka, która się przebrała za chłopca. Byliśmy przekonani, że to chłopiec do momentu, aż nie zaprowadziła nas do rodziców i się okazało, że to jest 10-letnia dziewczynka, która udaje chłopca, bo się boi, po prostu rodzice bali się, że coś jej mogło zrobić żołnierze rosyjscy, no, że ją mogło zgwałcić. Więc ona cały czas mówiła, że jest Aleksandrem. On. Znaczy w sensie ona, ale on wtedy...
Trudno. Historia jak Prusy Wschodnie 45.
No tak, no ale to przecież tych zgwałceń jest bardzo dużo. To było, słyszałem o tym, wiesz. Nigdy się nie zebrałem na to, żeby biegać i też to mi się wydawało, że trzeba mieć jakiś szacunek, że ktoś musi mi to sam powiedzieć, że słyszałem jakieś historie o tym, że dziennikarze zachodni potrafią jeździć i pytać, nie zna pani kogoś, kogo zgwałcono? No miejmy jakąś litość i jakiś... szacunek do jakiejś wtórnej wiktymizacji tych ludzi. Możemy się domyślać, co się działo. Ja słyszałem z pierwszej ręki i w Buczy, i w Makarowie, i widziałem też, no... Tak czy siak, słuchaj, Makarow jest dla mnie najgorszym miejscem. To jest najlepsze, że wróciłem po 3 miesiącach do tych 2 miejsc ze znajomą, bo ona musiała pojechać, bo stamtąd pochodziła, więc akurat byłem w Kijowie, ją zawiozłem i ja pamiętałem każdą minutę pobytu w Buczy i w Makarowie z tych kilku dni, których tam byłem. No i na koniec to, co ci mówiłem, no w Buczy 78 ciał liczyłem, 70 w tym grobie masowym i kilka innych tak rozrzuconych, przykrytych, jeden rowerzysta przykryty plandeką, druga osoba też przykryta plandeką, bo jeszcze zaminowana, więc nikt jej nie tyka. Tam w Irpieniu w ogóle takie ciało leżało długo przy drodze, bo prawdopodobnie była pod nim mina jakaś i odgrodzono jej, czekano, aż saperzy przyjadą.
To była taka pułapka, tak samo. Ktoś tak. Się nachyli nad ciałem i...
Tak, jak ktoś weźmie ciało, to... Tak samo było w Makarowie.
Mateusz, jesteś świadkiem, jesteś nie tylko dziennikarzem, ale ciąży na tobie też pewna odpowiedzialność wynikająca z tego, że widzisz to wszystko i tam tą wielką ludzką krzywię, która się dzieje. Strona rosyjska, ustami swoich dyplomatów mówi, że Bucza i inne tego typu przypadki to jest inscenizacja ukraińska.
To ja widziałem tą inscenizację i zapraszam tych panów, żeby też to zobaczyli. A myślę, że oni sobie zdają sprawę z tego, co mówią i o czym mówią. I ja nie mam żadnych złudzeń, zwłaszcza już po winnicy. Widziałeś wpisy ludzi, Rosjan, pod zdjęciami dziewczynki zabitej? Że dobrze. 4-letniej dziewczynki, przypominam. Że dobrze. Że tak trzeba robić z Ukraińcami. Że to zemsta za Czarnobyliwkę, czy tam, nie wiem jak to się czyta, zawsze się mylę, która 20 razy została tam, ponad 20 razy ostrzelana. Za inne miejsca, za Popasną, gdzie zniszczono bazę. Oni porównują śmierć dziecka z ostrzałem jakby wiesz, wzajemnym armii. Ludzie, nie wiem co się dzieje w XXI wieku, ale ludziom całkowicie odbiło, mam wrażenie czasami. Ta nienawiść też jakaś między sobą, nie rozumiem tego.
No wiesz, akurat nienawiść po takich rzeczach jest, mi się wydaje, że rzeczą
naturalną. Ze strony Ukraińców myślę, że tak, że jest ta złość i nienawiść, ale trzeba też jednak Ukraińcy, nie wiem, no ja miałem okazję spotkać jeńca rosyjskiego, opatrzono go, nikt go nie zabił. Pewnie były jakieś przypadki zbrodni na jeńcach rosyjskich. Nie mogę zaznaczyć, że nie, bo wiem, że ludzie byli wściekli. Ale ja nie znam takich, jakichś, nie mam jakichś wielkich dowodów na to, więc uważam po prostu, że jednak można zachować jakieś człowieczeństwo w tym wszystkim.
Słuchaj, ludzie w Buczy, bo to też jest jakaś dyskusja, to wszystko zostanie wyjaśnione, zakładam, że przez prokuratorów. Wiem, że francuscy prokuratorzy już są na terenie Ukrainy i to wyjaśniają. Zginęli od kul. To jest pewne. Natomiast czy to był szał żołnierzy mszczących się za to, że widzieliśmy w Buczy, stał ten konwój rosyjski, został rozbity, czy tam spalony przez Ukraińców, czyli spontaniczna zemsta żołnierzy wściekłych, że to się stało, czy też myślisz, że to rzeczywiście zaczystka i rozkazy idące z góry?
No nie tylko w Buczy były zbrodnie wojenne. Opowiadałem ci o Andriiwce. W Andriiwce było tak, że oni weszli i zrobili na początku, mówiłem, żołnierze, jakby mieszkańcy Andriiwki, tej małej miejscowości między Makarowem a Buczą, opowiadali o tym, że u nich stacjonowali w miarę ludzcy żołnierze. To znaczy, że na początku weszli, rozstrzelali kilkunastu mężczyzn, tylko dlatego, że byli w wieku tam od 18 do 60 lat. Poznałem chłopaka, który stał pod murem, bo miał 16 lat, ale go wypuścił kadyrowiec. I mam zresztą z nim wywiad. I słuchaj, i oni o nich mówili, że są normalni. To tam była typowa zaczystka, rozstrzelanie mężczyzn. Co innego. Rzeczywiście można szukać pewnego rodzaju korelacji między zbrodniami wojennymi, a tym, gdzie Rosjanie ponosili straty, bo bardzo ciężkie straty ponosili pod Makarowem przy trasie Żytomirskiej, no i tam straszne zbrodnie w Makarowie. Pod Kijowem ogólnie ponosili największe straty. Tam teraz dopiero wychodzą te informacje, ale my już to słyszeliśmy wtedy, jak tam byliśmy, rozmawialiśmy, jak ja rozmawiałem z żołnierzami, że tam snajperzy działają masowo ukraińscy, że zabijają oficerów. To było i Rosjanie tam ponosili bardzo duże straty, ale czy w tym upatrywać głównej przyczyny? Myślę, że nie. Może była jakaś podstawowa motywacja, ale problemem jest to, że ta armia jest zdemoralizowana, że sobie pozwala na takie rzeczy. Nie tylko tam były zbrodnie wojenne, na Chersońszczyźnie też są. Pod Chersoniem też się to zdarza. Słychać to dopiero jak tam wkroczą Ukraińcy, to się czegoś więcej dowiemy. Może ciężko mi powiedzieć, czy aż takie jak tam. Też pamiętaj, że pod Kijowem byli Ukraińcy. Ta ludność była proukraińska i oni o tym wiedzieli. W Donbasie jest trochę inaczej, ponieważ na przykład w Siewierzku z 13 tysięcy ludzi zostało 3 tysiące i oni w większości są prorosyjscy. Są też zupełnie inaczej traktowani przez Rosjan, bo oni twierdzą, że to są ich ludzie. To im nie przeszkadza równać ziemią tych miast. To nie przeszkadzało to, że w Siewierodoniecku zostało tam 10 tysięcy osób. To nie przeszkodziło Rosjanom zrobić z tego miasta po prostu drugiej Warszawy. W 1944 roku 90% miasta zniszczone. Mariupol przecież też, obwód doniecki, ile zginęło osób. Jarosław Wolski u ciebie ostatnio mówił. Ja słyszałem, on mówił chyba około 30 tysiącach. Ja słyszałem o 35 tysiącach ludzi, cywilów w jednym mieście. O czym my mówimy, nie? Jakby to jest kosmos. Ale tak, no Rosjanie będą zaprzeczać, będą mówić, że jest wszystko super. Armia rosyjska jest wspaniałą armią. Tylko ja z jakiegoś powodu muszę od czasu do czasu właśnie zamiast chodzić w tej kamizelce, jakby wiesz, czarnej na przykład, to muszę od czasu do czasu po prostu nosić jakiś kamuflaż wojskowy, bo mi mówią żołnierze wprost, będą strzelać do dziennikarzy. I wchodzisz w listę, ilu dziennikarzy zostało zastrzelonych, zabitych, zbombardowanych. Jakoś jakoś dziwnego powodu Ukraińcy ich nie zabijają. Jak to się dzieje? To jest bardzo interesujące.
To ciekawe. Natomiast, i to jest odpowiedź trochę na to, o czym mówimy. Mówimy tak. Rozkazy idące z góry.
Tak.
Dwa, wściekłość żołnierzy. I to było na terenie, w wielu wojnach to, że jeżeli żołnierz nie radzi sobie na polu bitwy, traci kolegów, no to tak, wyżywa się często na ludności cywilnej i podczas II wojny światowej wielokrotnie tak było. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt, który mówiliśmy, ale myślę, że warto o tym jeszcze porozmawiać, bo to jest pewna... No wszyscy zastanawiamy się, jaka jest motywacja człowieka, który może wejść do domu, nie wiem, zastrzelić kogoś, zgwałcić, albo, uwaga, po prostu ukraść żelazko i nadać je na poczcie do jakiejś miejscowości w Rosji. Mówi się też o tym, że wszyscy, którzy mieli łeb na karku z dużych miast, uniknęli służby wojskowej i to jest po prostu najgorszy materiał ludzki z jakichś, no powiedziałbym, bardzo często z biednych miejscowości na głębokiej prowincji i dla nich ta Ukraina, też niespecjalnie bogata, jest po prostu jakimś Eldorado i działają jak, to mówiliśmy o tym, pamiętasz, jak Tatarzy, którzy idą na wojnę, żeby łupić i gwałcić, czyli tak jak to się robiło w wieku XVII czy XVI.
To jest ich nagroda. Zarabiają tam fatalne pieniądze. Wcale często nie chcieli tam być, albo jak chcieli, to dlatego, że uciekli z jakiejś biedy. To jest Buriatia, jakiś Nowosybirsk, jakaś Syberia. Ja też przypomnę, bo to naprawdę, na mnie to zrobiło olbrzymie wrażenie, jak się tego dowiedziałem parę lat temu i to robi, jakby to tłumaczy wszystko. W Rosji jest 15% ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie i w 1/3 gospodarstw domowych nie ma toalety. Żebyśmy sobie zdawali też sprawę z tego, o czym my rozmawiamy, że to nie jest Petersburg czy Moskwa. To nie jest styl życia taki, jaki my znamy. To jest inny świat. I teraz my często, jadąc gdzieś na wschód, nawet na Ukrainę, to widzimy tą różnicę, jaka jest teraz w poziomie życia. To teraz nie zdajemy sobie sprawy, jaka jest różnica, jeśli chodzi o Rosję. To jest olbrzymi kraj. Jeżeli ci ludzie gdzieś z Syberii przyjeżdżają, no to... naprawdę, no nic dziwnego, że zabierają dywaniki łazienkowe i ładują na BMP, bo akurat dywaniki łazienkowe to był podobno hit, no bo nie mają łazienek, no to dywanik łazienkowy to też coś ciekawego. Czy muszle klozetowe demontują. Wiesz, to rzeczywiście budzi uśmiech, ale z drugiej strony jest jeszcze inna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, że jest jakiś szowinizm rosyjski. Jest coś takiego jak taki ich nacjonalizm, gdzie oni rzeczywiście wierzą w to, że Rosja jest, wiesz, że Rosja to jest coś więcej, to jest lepsze państwo, to jest coś takiego, bo słyszałem od ludzi, którzy mówili o tym, że oni Ukraińców traktują, zresztą to widać w tych wpisach, w komentarzach, to jest najlepsze. Czytasz taki komentarz powinnicy i widzisz, że Ukraińcy, Ukry, jak oni mówią, chochoły, one są same sobie winne. Oni są sami sobie winni. Ich trzeba zdenazyfikować, trzeba zabić. No, nigdy nie zapomnę tego, jak przeczytałem o tym, jak żona pisała do żołnierza, mówiła, przecież to nagranie, była transkrypcja, żeby gwałcił Ukrainki, tylko żeby się zabezpieczał, nie? Kto normalnie, jakby, w jakim o czym my mówimy?
Może to fake as był?
Myślę, że nie. Biorąc pod uwagę, jakie... Za dużo by było tych komentarzy, słuchaj. No, widziałeś pod winnicą. No, dziecko zginęło. Ile było tych komentarzy, że to dobrze? No, kto normalny by tak napisał?
Oczywiście, że tak. Natomiast też ja zawsze powtarzam, taką maksymę mam i zaraz o tym też będziemy rozmawiali. I mam wrażenie z jednego z twoich wpisów, ale zaraz o niego będę pytał, bo się na to umawialiśmy, kiedy tu jechaliśmy. To ten do tego wpisu nawiąże, że to jest też chyba tobie bliskie, że nie ma dobrych i złych narodów, tylko są dobrzy i źli ludzie. Więc pamiętajmy też, że w tej Rosji są ludzie ze Stowarzyszenia Memoriał sekowani przez Putina, którzy myślę, że ze zgrozą patrzą na to, ale tragedia polega na tym, że oni nie dochodzą do głosu, bo jest teraz to nacjonalistyczne, wojenne wzmożenie i jest taki efekt. Natomiast wiesz, czasami mam wrażenie, a propos tych paczek, o których mówiłeś, rzeczywiście jest tak, że wszystko, co oni dostaną w swoje ręce, to plądrują, czyli na przykład, nie wiem, żelazka, piły.
Wszystko brali. W niektórych miejscach oddziały były karniejsze i dowódca zakazywał, więc wtedy plądrowali tylko domy. Tak było w niektórych częściach Borodianki. Wtedy plądrowali tylko domy, które były opuszczone. Nie szli, mieli zakaz. Chyba możliwe, że już później. Ja mogę tylko domniemywać, więc wolę nie strzelać. Dlaczego? Ale były takie oddziały i były takie miejsca, w których był zakaz plądrowania i wchodzenia do domów, gdzie byli ludzie. No i wtedy w tych miejscowościach całkowicie, dosłownie, do wszystkiego splądrowane były domy takie puste, bo wszedłem kilka razy do takich domów. W Buczy na przykład wszedłem do jednego z osiedli i też widziałem, że po prostu drzwi, wiesz, powyrywane dosłownie, wszystko wyniesione. Sklepy, stacje benzynowe, to wiesz, to jest najlepsze, że jedziesz i widzisz, że ta stacja benzynowa, ona jest, wywalone są szyby, wszystko jest wywalone, no i wszystko jest zabrane, są puste półki, wszystko zabierali.
To jest jeszcze jedno wytłumaczenie na to, jeżeli chodzi akurat o plądrowanie żywności, widzieliśmy
brakowało im jedzenia.
No właśnie, złe zaopatrzenie, złodziejstwo w armii, racje żywnościowe przeterminowane o 7 lat, no po prostu żołnierz głodny, no to musi we własnym zakresie się zaopatrzyć.
Tak, ale broń mieli dobrą. Tak jak mówiłem już wielokrotnie, kamizelka kuloodporna, widziałem, robiłem zdjęcia, widziałem kamizelkę kuloodporną rosyjską. Chłopaki, żołnierze ukraińscy próbowali przestrzelić, nie do przestrzelenia. Czwarta klasa, dobra kamizelka. Hełmy jakieś tragiczne, zresztą zaraz możemy pokazać, bo jeden mam. Ale akurat kamizelki kuloodporne mają dobre, no i też no mają z czego strzelać, mają artylerię. To jest, wiesz, to jest traktowane nieprzedmiotowo żołnierzy, człowieka. Ale jeśli chodzi o sprzęt, no to też nie możemy mówić, bo wszystkim się wydaje, oni mają jedzenia, to są zdemoralizowani, to na pewno przegrają. No z jakiegoś powodu mają tą amunicję termobaryczną, którą używają masowo, fosforową, która cały czas spada na żołnierzy ukraińskich. Oni to wszystko mają. To tak, po prostu do człowieka jest podejście, wiesz.
Ten fosfor to jest jakiś kompletny koszmar, to wypala ciało. Mówi o tym właśnie Jarosław Wolski, że jest to jakaś broń absolutnie piekielna. Tak. Widziałeś ślady użycia fosforu?
Widziałem. Raz miałem szczęście, miałem taką sytuację, że na granicy obwodu donieckiego-zaporowskiego, tam między innymi widziałem tych jeńców wojennych rosyjskich wziętych. Żołnierze rozwalili BMP, dwóch wyskoczyło Rosjan, jeden był ranny ciężko, udzielili mu pomocy, zabrali ich do sztabu, ja z jednym chwilę rozmawiałem. I potem chciałem do nich przyjechać na noc, bo to była bardzo ciekawa pozycja, to była zerowa pozycja, z lornetki widziałem grada rosyjskiego, wiesz, to było bardzo ciekawe. Oni po prostu tam obserwowali pozycję schowani w lasku, tam w ogóle kazali mi zdjąć wszystko, co miałem, ubrali mnie w swój mundur, tam wszedłem z nimi, żebym mógł wejść, dali mi swoją kamizelkę i tak dalej. I pojechałem po spanie, bo nie wiedziałem, że w ogóle nie przyszło mi do głowy, że będę mógł zostać na noc, ale dowódca się zgodził. No i nie wróciłem, bo jak wracałem, to mnie zatrzymali na blokpoście, powiedzieli, że zostali ostrzelani fosforem. Kilku zostało rannych. Już mnie tam nie wpuszczono, zmienili zresztą pozycję później. Ale widziałem, wiesz, potem pole, jak ono wyglądało, są ślady, to jest, nie wiem jak to nazwać w ogóle, widać jak to rozbryzga, jak to wygląda. No też rozmawiałem z tymi żołnierzami, no mówili, że to jest coś strasznego, bo też te opary parzą w jakiś sposób. To jest trochę tak, jak się czyta relacje żołnierzy z I wojny światowej o tym, jak użyto chloru. Jasne, że to nie ma aż tak drastycznego, wiesz, no to nie powoduje, że giniesz, tylko po prostu no, oddychasz zatrutym powietrzem w pewien sposób, no bo ten fosfor, on reaguje z powietrzem, z tego co ja zrozumiałem, jak oni opowiadali, że on się spala w powietrzu, no i to spada ci na rękę, to cię wyżera ci dosłownie rękę, to jest straszna, straszna rzecz.
A wiesz co, żeby jeszcze chcę ci powiedzieć a propos tego, co mówiłeś o tym plądrowaniu. Kiedy jeden z widzów, mój znajomy, powiedział, kiedy obejrzał nasz odcinek, że w tym chyba jest trochę przesady. I miał na myśli jedno, co rzecz, którą powiedziałeś, że Nutella wywołała zachwyt rosyjskich buriatów czy tam innych żołnierzy i rzeczywiście to wywołało jakiś dygot, kiedy zajęli jedną z wiosek. Czy to nie uważasz, że to jest przesada?
Ja też tak myślałem, ale toalety, demontowanie toalet i Nutella, to nie pojawiło się w jednej wiosce. To było kilka razy. No rzeczywiście w Andriiwce zrobiło największe wrażenie, bo tam mówiła Luba, z którą rozmawiałem, że oni kazali sobie robić kanapki z Nutellą, dosłownie. Przychodzili, bo tam oni mówili, że, ci mieszkańcy mówili, że to była ta normalniejsza, normalne oddziały. To znaczy tam byli poborowi rzekomo, tacy młodzi chłopcy. I im było ich nawet, mieszkańcom tej miejscowości było szkoda tych Rosjan, bo oni jak się wycofywali, to zostali ostrzelani BMP, takie załadowane właśnie tymi, oni nie mogli wchodzić nie mogli okradać domów, było odgórnie, więc chodzili tylko do tych domów, które były puste, opuszczone, a do nich przychodzili po jedzenie właśnie i prosili o robienie sobie kanapek z Nutellą. I oni, ci żołnierze rosyjscy w większości zginęli wycofując się, bo wpadli pod ostrzał artyleryjski, pod właśnie tymi swoimi bojowymi wozami piechoty, jak wyjeżdżali. Ale co jest ciekawe, że ci mieszkańcy w jakiś tam sposób ich żałowali. Ja byłem tam żołnierzem ze swoim kolegą i on bardzo taki był zły, że oni tak mówią, że no, że szkoda tych chłopców, że nikt ich tutaj No bo byli po prostu młodzi faceci. Najpierw przyszedł oddział, wiesz, rozgwardii, zrobił zaczystkę, rozstrzelał, a potem przyszli ci, co chcieli jeść Nutellę. No i nie chcieli, nikomu nie robili krzywdy, tylko tam stacjonowali, nie? No ale no...
Tak, ale wiesz, powiem ci, że to też jest mi bliski pogląd. Jak ja widziałem te zdjęcia w pierwszych dniach kampanii tych jakichś, wiesz, oszołomionych, tam 18-latków w wyciągniętych mundurach i w dziurawych butach, przestraszonych, brojanych do niewoli, nie czułem, wiesz, tak jak niektórzy internauci tam, wiesz, zabij kacapa, jakieś nienawiści. Po prostu wojsko z poboru zmusili ich do podpisania kontraktów. Wiesz, robiłem kiedyś rozmowę z Markiem Sołoninem, historykiem rosyjskim, którego zapytałem, dlaczego Rosjanie, czy też inaczej, Sowieci tak gwałcili w Prusach, czy w Niemczech, czy w Polsce w 1945 i plądrowali, chociaż to byli ludzie doprowadzeni do rozpaczy. Oni wiedzieli, że pożyją, wiesz, trzy miesiące, nawet trzy tygodnie na tym froncie, bo są źle dowodzeni, źle karmieni, wywodzą się z jakichś po prostu zapadłych kołchozów. Jak oni wkroczyli do tych Niemiec, no to wiesz.
A mieli też wtłoczone to, co teraz się im wtłacza, że to są nie ludzie, tylko faszyści i wszystko, wszyscy są faszyści i zabij dziecko, bo to dziecko, z dziecka wyrośnie faszysta. Wiesz, przecież to jest ta ideologia, która od tamtej pory się utrzymała, tylko zmieniają się faszyści. Może kiedyś faszyści będą Polakami, Polacy będą faszystami, zresztą też już się w tej propagandzie rosyjskiej, co mnie przeraża, pojawia cały czas, te słowa się pojawiają.
Tak, dałeś ten link do tej takiej dosyć specyficznej pani, która bryluje w rosyjskiej telewizji państwowej, która powiedziała, że no jak Amerykanie, nie daj Boże, dadzą broń strzelającą na 300 km Ukraińcom, to musimy iść do Warszawy.
Do Odry musimy.
Do Odry wręcz, no tak. A co ciekawe, Putin też mówi, my się dopiero rozkręcamy, ale ktoś to fajnie spuentował na internecie, wiesz, pokazując to słynną scenę ze Świętego Graala Montego Pythona, że już tam rycerz z obciętymi rękami, nogami, ja ci pokażę. Więc chyba akurat to jest niemożliwe. Słuchaj, jeszcze chciałem pokazać naszym widzom, co tutaj mamy. No, najbardziej spektakularny element tego, co przyniosłeś dzisiaj, żeby podzielić się z widzami historii realnej. No, drodzy Państwo, to jest naprawdę coś. Ja pokażę, a ty powiesz.
To jest hełmofon rosyjski, który dostałem od żołnierzy ukraińskich. Rozwalili T-72 rosyjskie. No i dostałem taki prezent, jak wyjeżdżałem od tego oddziału na pamiątkę. Dałem go mojemu dziadkowi, bo on kiedyś był wojskowym polskim, taki prezent. No.
Więc trofeum wojenne przywiozłeś, można powiedzieć.
Tak, ja dla siebie nie przywożę, wiesz. To w ogóle, większość tych rzeczy chciałbym, rozmawialiśmy ze Sławkiem Sierakowskim, bo zbiera na Bayraktara, żeby to zlicytować, bo to jest przecież też fragment rosyjskiego czołgu, taki kawałek, dość ciężki.
I zlicytować na Bayraktara. Wiesz co, to jest świetna okazja. Historia realna, cała redakcja również oczywiście wspiera akcję zbiórki na Bayraktara, tureckiego drona, który ma zostać przekazany stronie ukraińskiej. Może zamieścimy link pod tym filmem. Kliknijcie Państwo. I przy okazji to nie jest jedyna taka zbiórka. Jeszcze jest druga, prawda?
Tak, na polskie drony. Już nie pamiętam, na który dokładnie. Oczywiście ta kwota jest też mniejsza, ale to jest zbiórka na polskie drony, które też mają zostać przekazane Ukrainie.
To też wspieramy w takim razie i proponuję, żebyście Państwo zajrzeli do opisów, umieścimy tam linki do tych zbiórek. Przy okazji zrobimy jeszcze jeden dobry uczynek, ale w tym miejscu chciałbym zapytać Cię o jedną rzecz, to znaczy dziennikarz w zasadzie powinien być obiektywny.
Tak.
I czy Ty przypadkiem w tej chwili, przed chwilą, nie sprzeniewierzyłeś misji? Czy nie powinieneś równoważyć stronę rosyjską, rację Rosji, rację Putina i Ukraińców i Zełenskiego i pokazywać wypośrodkowany i obiektywny obraz sytuacji?
No właśnie, wiesz, też jesteś dziennikarzem, więc trochę też się chyba sprzeniewierzyłeś misji. A tak na serio, wiesz co, staram się od początku tej wojny być obiektywny pod takim względem, że jeśli na przykład strona ukraińska propagandowo mówi o czymś, czyli podaje straty, o których ja już któryś raz mówię, nawet u Ciebie teraz, że są wyższe straty niż podają Ukraińcy i są dużo wyższe. Trzeba wziąć wartości, które podaje Ukraina i pomnożyć przez dwa. I to są wiarygodne źródła, naprawdę, gdybym ich nie miał, to bym Państwu nie mówił takich rzeczy. Więc takie rzeczy oczywiście ja dementuję i nie pozostawiam bez komentarza. Mało tego, gdybym widział jakieś zbrodniach, na przykład ukraińskich, to tak samo bym o nich mówił. Różnych żołnierzy też ukraińskich spotkałem. Nie wszyscy byli cudowni. To trzeba sobie przyznać, że są różni ludzie, tak jak powiedzieliśmy. Ale uważam, że w tej wojnie też pewnego rodzaju powinnością dziennikarską jest mówienie o tym, jak wygląda prawda. A prawda jest taka, że no tutaj jest jeden agresor i jeden obrońca. Mamy kraj, jest coś takiego w samej historii, ty jesteś historykiem, jak wojna sprawiedliwa, było coś takiego. I może w tym wypadku nie powinienem się akurat odnosić do tego, ale nie mówię, że jakakolwiek wojna w XXI wieku może być sprawiedliwa, ale naprawdę ja mam od początku pobytu tam poczucie, że Rosjanie mają broń. Mają je aż za dużo, używają jej masowo, mają bardzo dużo artylerii, pocisków artyleryjskich, bombardują całe kwadraty, całe hektary dosłownie terenu, minują, minami narzutowymi też czasami zrzucają w Donbasie, nie tylko, po prostu mają uzbrojenie. Ukraińcy tego uzbrojenia nie mają, mało tego, wydaje mi się jednak, że dla państwa polskiego, ja tego nie wspieram jako dziennikarz, tylko jako ja osobiście, prywatnie, Mateusz Lachowski, mogę powiedzieć, że uważam, że w polskim interesie, w interesie naszej ojczyzny jest to, żeby Ukraina tą wojnę wygrała, albo przynajmniej, żeby jej nie przegrała, bo obawiam się, że może nas czekać podobny los do Ukrainy, jeżeli by Ukraińcy tą wojnę przegrali. Nie chcę mieć na granicy za Bugiem od razu Rosjan, bo uważam, że to grozi, no to jest zagrożenie dla polskiej demokracji, dla niezależności. Możemy różnie oceniać polską demokrację, ale no musimy się zgodzić wszyscy w tym, że fajnie, że ją mamy i na pewno lepiej, że ją mamy taką, jaką mamy, niż gdybyśmy ją mieli w formacie rosyjskim. Tak mi się wydaje, więc dlatego ja prywatnie popieram te zbiórki. Ja o nich nie mówię w swoich relacjach, ja mówię tylko o wojnie, ale prywatnie na swoich profilach popieram to też właśnie z takiego poczucia jakiejś równowagi, sprawiedliwości. Skoro Rosjanie mają tą broń, to dlaczego Ukraińcy mają nie mieć? No i też dlatego właśnie, że Ukraińcy by wcale, naprawdę wydaje mi się, że Ukraińcy żyliby w spokoju i nie chcieliby żadnej wojny. Nie chcieliby. Gdyby w 2014 roku ktoś do nich nie wszedł i nie zabrał im Krymu, nie zabrał im Donbasu, tam by nie było żadnej wojny. A gdyby 24 lutego Rosja nie rozpoczęła tej operacji specjalnej, która jest wojną na pełną skalę, w której giną tysiące po jednej i po drugiej stronie, nie byłoby żadnej wojny. Ukraina by żadnej wojny nie zaczęła. A nam się wmawia w rosyjskiej propagandzie, że ta wojna to jest wojna NATO, wojna Polski. Przecież my tutaj jesteśmy, my będziemy zabijać Lwów. Ty nie słyszałeś? Janusz Korwin-Mikke twierdzi, że Ukraina najedzie Polskę za chwilę.
Znaczy jest, to oni przedstawiają Rosjanie, to że to jest wojna prewencyjna. Tak. Prewencyjna, która... Okej, wiesz co, ja chciałbym teraz prowadzić pewien nowy wątek. Otóż mówisz o wojnie, mówisz o tym, co widziałeś, a ja teraz chciałem porozmawiać trochę o tobie, drogi nasz gościu. A konkretnie o twojej rodzinie. Polacy mają swoje zaszłości historyczne, no nie tylko z Moskalami, z którymi toczymy wojny od bardzo, bardzo dawna, ale również z Ukraińcami. Mam tu na myśli oczywiście ludobójstwo na Wołyniu i w Galicji Wschodniej również. I chyba w twoim przypadku to jest jeszcze coś, co chyba musisz w jakiś sposób pokonać, no bo zdradziłeś mi, że masz również w rodzinie tragiczne doświadczenie, jeżeli chodzi o ukraińskich nacjonalistów.
Mój dziadek jest z Wołynia. Miał 3 lata, jak uciekali. A jego wujka, czyli brata siostry, widziała to cała rodzina schowana w lesie. Na środku wsi przerżnięto piło, wydłubano mu oczy, ucięto język, bo był ułanem, był oficerem polskim. Oni mieszkali w kolonii Turówka. Jak sama nazwa wskazuje, kolonia, no to niestety, albo stety, to była kolonizacja wojskowymi, którzy wcześniej walczyli. Jego ojciec przeżył. Ale z tego, co opowiadał, to jedną z najtragiczniejszych jakby jakichś takich wspomnień z dzieciństwa, jednym z pierwszych w ogóle już w tym wieku, było to, że ojciec poszedł, żeby zobaczyć, czy da się cokolwiek odzyskać, chociaż konia przeprowadzić. Bo jak już rodzina uciekła za Bóg, to tam poszedł. Nie wracał przez 3 doby. Już wszyscy byli pewni, matka płakała, wszyscy byli pewni, że już umarł. Ale przeżył, wrócił, po prostu zobaczył, że inne wsie są pacyfikowane i chował się znowu w lesie i zawrócił. Dziadek był tam w latach 90., nic nie zostało. Nawet jakieś kawałki, fundamenty z domu, dużego, no nie powiem, że posiadłości, ale no postawie zostało tylko wgłębienie, że staw był. No i tak to wygląda. Mój dziadek zawsze jak mi o tym opowiedział, a szybko mi o tym opowiadał, bo jak byłem dzieckiem, to trafiłem na książkę, która miała niestety na okładce zdjęcia z Wołynia, więc dla dziecka tam 10-letniego, no to było traumatyczne doświadczenie, więc dziadek mi to musiał wszystko wytłumaczyć. No poszedłem do niego, no i wytłumaczył mi to w taki sposób, że nie nienawidzę, nie jestem nacjonalistą, bo powiedział też o tym, że jego rodzinę uratowali Ukraińcy, że sąsiad przyszedł i ostrzegł ich. I gdyby nie ten sąsiad, co jest sprawiedliwy, jeden ze sprawiedliwych, to pewnie bym nie miał dziadka. I w ogóle nie byłoby mnie takiego, jaki jestem, ale... I zawsze właśnie też mówił to jedno zdanie, żyje do dzisiaj, więc jeszcze o tym rozmawiamy często, popiera to, co robię. Choć to też jest dla niego trudne, bo się boi, ale zawsze mówił jedno zdanie, że no, po prostu to nie chodzi o narodowość, że ludzie po prostu są źli i dobrzy w każdym narodzie. Polacy, Niemcy, Rosjanie. Dużo miał, wiesz, takich opowieści, bo pamiętał z 1945 roku pewne rzeczy. To były tak mocne wspomnienia, że pamiętał, jak front szedł rosyjski, niemiecki. Że moja prababcia dużo pamiętała. I on też teraz ma takie zdanie, mimo tej historii rodzinnej, że Ukrainę należy wspierać, ponieważ z tych wszystkich względów, które wymieniliśmy. No,
właśnie, to jest ten tweet, do którego nawiązywałem wcześniej, który zapowiadałem Państwu. Napisałeś właśnie 11 lipca, kiedy były obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Ludobójstwa na Wołyniu i bardzo dużo emocji wywoliło to w mediach społecznościowych, wśród internautów, że pamiętasz, oddajesz hołd, natomiast to nie oznacza, że należy przenosić to na współczesnych Ukraińców, którzy walczą z Rosją również w pewnym sensie o to, żeby ta Rosja do nas tutaj nie przyszła. Natomiast chyba Rosjanie często też grają tą kartą, prawda? Banderowcy i to też jest jakaś taka lekka piłeczka podawana na nasze boisko, nie? Na
nasz kort. I też u nas myślę, że wielu troli internetowych korzysta z tego Wołynia, a my też musimy pamiętać, a ja mówię z perspektywy, mówię kogoś, kogo to dotknęło rodzinnie, gdzieś ma tą historię i wcale jak był dzieckiem, to i tak nie rozumiałem i tak mi się wydawało, że Ukraińcy źli, musiałem poznać, żeby zrozumieć. Wiesz, jesteś historykiem i wiesz, jak to wyglądało. Tam było około 35 tysięcy nacjonalistów. Wiesz, że częściowo te akcje były prowokowane przez tych ludzi i to, że te niektóre z tych zbrodni wyglądały na mordy sąsiedzkie, owszem, sąsiedzi uczestniczyli w tym, ale to był od początku przecież taki plan, żeby to zakryć, to, że to jest zmasowana akcja, że to była zorganizowana ludobójcza akcja. To jest jedna rzecz, a więc to już z tego powodu nie można obarczać całej społeczności ukraińskiej w tej jakby części wschodniej Polski, wtedy II Rzeczpospolitej odpowiedzialnością, a po drugie my, no cholera jasna, my mówimy o trzech województwach wtedy, czterech, Stanisławowskie, Tarnopolskie, Lwowskie, czterech, Wołyńskie. Tak wtedy jest. Mówimy w II Rzeczpospolitej. A jaka jest Ukraina dalej? To są, ile to jest obwodów? Mogę ci zaraz wyliczyć, tylko szkoda trochę czasu.
Znaczy, o, jasne, oczywiście, że tak. To jest, powiem ci, jaki
mały fragment Ukrainy.
Jaki jest problem? Znaczy, oczywiście, że to były zorganizowane mordy. Oczywiście, że ON, UPA wciągała do tego tych siekier którzy tam, wiesz, biegli. Często tym elementem, który do tego zachęcał, było po prostu grabież tej własności.
I bestialstwo było zaplanowane z góry. To też, przepraszam, że ci wszedłem w słowo, ale wiesz to lepiej niż ja, więc...
Tak, natomiast oczywiście dobrze, że pokazujesz też tą drugą stronę. Jedni mordowali, drudzy ratowali. Natomiast jest jeden problem, którym rzeczywiście ja ci muszę powiedzieć, że mam problem, to znaczy z tym, że współcześnie jednak tego typu działania strony ukraińskiej, jak kłopoty z ekshumacjami...
Ja mam ten sam problem.
No kult Bandery, wiem, że to jest zachodnia, ale jednak to wkurza, prawda? Czarno-czerwone flagi i to jest trochę też pytanie do ciebie, jako człowieka, który tam jest. Czy ty czujesz na przykład na froncie, widzisz żołnierzy, którzy mają czerwono-czarne naszywki?
Wielu. Z wieloma rozmawiam. Jakoś sobie tak założyłem, że rozmawiam o tym. Mam na przykład kolegę, który przestał używać tych, bo on nie wiedział o Wołyniu. On był z Kijowa, z Żytomierza, on nie wiedział o Wołyniu i przestał nosić. Teraz już na zdjęciu profilowym na Facebooku ma żółto-niebieskie. Już nie ma czarno-czerwonych.
Kolejny dobry uczynek zrobiłeś.
Nie wiem, czy to dobry uczynek.
Jedną duszyczkę nawróciłeś.
Po prostu on nie wiedział o Wołyniu i wiele jest takich osób tam. Myślę, że to jest problem polityki historycznej, z którą my musimy o tym kiedyś z nimi porozmawiać. Po wojnie odbyć jakąś taką poważną rozmowę na ten temat, że są pewne osoby jak Dmitry Kliczkowski, Kłym Sawur słynny, których nie można, to nie są ludzie do do po prostu do hołubienia i do czczenia i jeżeli chcą mieć z nami dobre relacje, to trudno, żeby to było, no ale tak jak powiedziałeś, pamiętamy, wspominamy, ale po pierwsze Ukraina to nie są te 4 województwa wtedy, a teraz kilka obwodów, tylko to jest wiele, wiele więcej. W Odessie nikt o żadnym UPA, o Łenie czy w Dniprze nie słyszał nigdy.
A jak słyszał, to źle.
A jak słyszał, to źle i sam o tym mówi. Czy w Kijowie nawet, czy nawet w Winnicy, czy nawet w, która biednej, ostrzelanej ostatnio, w Żytomierzu i wielu, wielu innych naprawdę miejscach. To też nie możemy uważam, że całego narodu obwiniać za to, no bo tak jak mówiłem wtedy, z Niemcami mamy normalne stosunki i nie nazywamy wszystkich Niemców hitlerowcami. A jednak zbrodnie niemieckie w porównaniu z tymi zbrodniami to chyba jest trochę inna skala.
No tak, tylko oczywiście problem polega na tym, że Himmlera nie ma na znaczkach pocztowych, a Suchewicz jest. Natomiast nie, mówiąc absolutnie poważnie, oczywiście jest z tym problem. Ja tylko widzę, że po prostu część ludzi, którzy przeszli przez Wołyń, starszego pokolenia, to ich piekielnie boli. Nie ma dobrego rozwiązania tej sprawy, ale miejmy nadzieję, że może jak Ukraina będzie miała nowych bohaterów po tej wojnie, to...
Myślę, że już ma taką ilość tych bohaterów, że już może korzystać z tych
tak
nowych.
Tak jest. Dobrze, słuchaj, ja jeszcze chciałbym zapytać cię o kilka innych rzeczy, które przyniosłeś. Na przykład, drodzy Państwo, coś takiego. O. Opowiadaj, co to jest? Tu macie Państwo... jakieś oznaczenia i po rosyjsku napisy.
To jest spod pocisków artyleryjskich, tak bym to...
Pocisk artyleryjski.
Tak, dół. Spód. No i przede wszystkim, nie wiem jak to się nazywa, to raczej eksperci, no i przede wszystkim rdzeń pocisku podkalibrowego, ukraińskiego tym razem, 125 mm, który to wbił się w rosyjski czołg i postanowiłem ten bohaterski pocisk, który zniszczył rosyjski czołg, wziąć ze sobą.
A jaki to był czołg?
To był też T-72, ten, który rozbił, a ukraiński pewnie T-64 w jakiejś odmianie. Dużo tych T-72 tam było rozwalonych.
No dobrze, to zdradź nam w takim razie, jak wyglądał czołg rosyjski po trafieniu takim pociskiem.
Miał, właśnie ciekawie się wbił ten pocisk, bo to był jeden z tych, które się wbiły, chyba dwa dostał. Jeden trafił tak, to jest spod Czernichowa, jeden trafił tak, że nie z samego Czernichowa, tylko z tam takiej wsi, w której była taka duża bitwa pancerna. Tam mnie zabrali też żołnierze ukraińscy i słuchaj, jeden trafił tak, że trafił prawdopodobnie w ten magazyn amunicyjny, znaczy tą część, gdzie była amunicja, bo czołg miał wieżę no, w bardzo dużej odległości od reszty. Ja byłem szokowany, że aż tak wybuchło, a ten był wbity w to, co zostało w podwoziu pomiędzy gąsienicę, prawda? I też był tam głęboko wbity, po prostu tak wybita dziura.
Musiałeś to wydłubać, tak?
Wiesz co, wyciągnąłem to po prostu.
No, to leżało z ciebie tak chłopa,
tym, bez
to...
przesady. Bez przesady, po prostu leżało tak w tej dziurze takiej to zostało, więc byłem zaskoczony, że to przetrwało, ale jak widać jakoś, no trochę jednak...
Były ślady załogi tego czołgu?
Nie, nie było. Znaczy były kawałki umundurowania, już zostały posprzątane te ślady załogi. Wiesz co, ja pod Łukianiwką, przepraszam, ci wszedłem w słowo, ja tam widziałem dużo śladów załogi i to już mi wystarczy, naprawdę.
Robota to robi wrażenie. Czołgista w roku 2022 raczej należy do...
Ja to zawsze mówię.
Wysoce ryzykownych. Tak, najgorsza robota.
Najgorsza robota na świecie.
Na świecie, tak jest.
Przez jakiś czas mówiłem, że pilot ukraiński to jest najbardziej ryzykowna robota, ale wydaje mi się, że rosyjski czołgista to jest jednak...
Dużo tych wraków na Ukrainie widzisz?
Dużo, bardzo dużo. Bardzo dużo, słuchaj. Pomijając to, że wiem, że teraz wystawa przyjechała tutaj gdzieś do Czech, do Polski, że w centrum Kijowa widziałem, bo stoją dalej te, tamto nawet te 90 stoi, słuchaj. Ale jest tego dużo, bardzo dużo. Wszędzie. I w Donbasie, i pod Charkowem. Pod Charkowem dalej stoją na tej drodze. Tam w ogóle cała kolumna rozgwardii. Dalej stoją po prostu te pojazdy zostały zepchnięte na pobocze i stoją dalej. Nie ma nikt czasu.
Po wojnie się je posprząta. Natomiast ukraińscy kieskupy złomu będą przeżywały bez wątpienia hossę po tej wojnie. Jeszcze...
To nie wiem, co to jest. To jest czołgu. To też odpadło z tego czołgu, gdzieś tam leżało takiej, ale zobaczymy, że jest strasznie ciężkie.
O, drodzy Państwo, to ja mam propozycję. Skoro nasz gość nie wie, zobaczcie i zapraszam w komentarzach pod tym filmem. Pomóżcie. Myślę, że znajdzie się wśród
Może
widzów...
Może przodem odwróć, wiesz.
No właśnie pytanie, co z przodem, co z tyłem. Myślę, że wśród widzów historii realnej znajdzie się bardzo wielu specjalistów od czołgów, którzy... pomogą ci ten dylemat rozwiązać. Jak będziesz wystawiał na aukcję, to będziesz mógł napisać, co to jest, ale dolicz solidne koszty przesyłki, bo cholerstwo. Tak.
Ciężkie jest niezwykle, prawda?
No dobrze, bardzo Ci dziękujemy, że przywiozłeś nam to wszystko i możemy też trochę poczuć i pokazać Państwu. Dobrze, powiedz mi, co dalej? Jedziesz z powrotem na Ukrainę?
Za parę dni. Może już zaraz, wiesz. Na dniach po prostu wyjeżdżam.
Ale co dalej z wojną?
No, przecież wiesz, lata. Znaczy, przesadzam, że lata, ale miesiące na pewno. No ja teraz przecież też, to nie jest tajemnica, z racji na to, że wziąłem urlop dziekański na szkole filmowej, bo zdaję sobie sprawę z tego, że to będzie trwało i trwało. Na pewno będzie trwało do marca przyszłego roku. No to postanowiłem się związać z jakąś redakcją bardziej na stałe, no bo to jednak też nie jest najłatwiejsze. Samemu wszędzie jeździć, wszystko załatwiać, nawet ubezpieczenia nie mieć, bo przecież to tak do tej pory wyglądało w moim przypadku. Więc związałem się z inną telewizją niż wcześniej.
Teraz dla Polsatu będziesz
pracował? Tak, teraz będę pracował dla Polsatu, choć też widzę, że już niektórym twitterowiczom, internautom się to nie podoba, a ja naprawdę patrzę na to z perspektywy takiej, że no jest jedna telewizja, dla której nie będę nigdy pracował, a jakby już nie chcę po prostu mieć z nim nic wspólnego, ale poza tym to wydaje mi się, że no, ważne jest, żeby o tym mówić. Ta telewizja mi zaproponowała jakąś stałą umowę na takiej zasadzie, że będę mógł być w Ukrainie, a na tym mi zależy, no bo ciężko opowiadać, ciężko ja jako dziennikarz, ja nie jestem ekspertem. Ja jeżeli chcę relacjonować wojnę, to muszę to robić stamtąd. Więc dlatego na stałe wyjeżdżam, będę stałym korespondentem Polsatu. No i piszę dla Newsweeka. To się akurat nie zmienia. No, no i dobrze, oczywiście media społecznościowe, no bo tam to jest taki stały dopływ codziennych informacji.
Śledzę Cię, śledzę na Twitterze.
Wiem, ja Ciebie też.
O, ale powiedz mi, wojna, rozmawiasz z Ukraińcami, rozmawiasz z żołnierzami, z cywilami. Czy myślisz, że taka możliwość, że nie wiem, jutro, pojutrze, po nadaniu tego materiału dojdzie do jakiegoś zawieszenia broni, Ukraina pogodzi się z tymi stratami terytorialnymi i skończy się ta wojna?
Ja myślę, że nikt też się na coś takiego nie zdecyduje z prostego powodu, że wszyscy tam sobie zdają sprawę z tego, że to by była tylko przesunięta wojna, że Rosja by odpoczęła i znowu zaatakowała. Rosja w tym swoim przekazie cały czas mówi o tym, że Ukrainę powinno się w ogóle tak naprawdę zniszczyć, prawda? Więc to jest też ten kłopot. Więc Ukraińcy wiedzą, że po pierwsze muszą się bronić i walczyć, ale po drugie, no Piotrze, 2 miliony ludzi wywiezionych, nie? Z terenów okupowanych. 2 miliony cywilów. Chciałbyś jako Polak na przykład, żeby ktoś zajął województwo, nie wiem, nie będę mówił lubelskie, bo jestem z nim związany, ale powiedzmy podlaskie i stamtąd wywoził ludzi. Oni nie chcą zostawić Herszońszczyzny czy obwodu charkowskiego przy Rosji, bo wiedzą, co czeka tam ludność cywilną. Oni są, tam jest rusyfikacja na poziomie jakimś, nie wiem, zaborczym, wywożenie, grabienie, fatalne warunki życiowe. To nie jest jakby bez powodu, się nie dzieje, że się teraz tak bardzo ta Ukraina, która przecież też była po części podzielona, ona się teraz tak no jest taka jednolita, taka wspólnie jakoś stara się w tej wojnie. Ludzie po prostu wiedzą, że trzeba bronić Ukrainy. Nie mówię, że wszyscy, ale, bo jest dalej ten podział, ale jednak nikt nie chce być pod Rosją.
Putin zjednoczył Ukrainę i nawet tych rosyjskojęzycznych Ukraińców, że rosyjski mir to nie jest i ten model cywilizacyjny nie jest czymś, do czego oni by chcieli dążyć.
Słuchaj, rozmawiałem w Charkowie parę miesięcy temu z profesorem tamtejszej Politechniki Uniwersytetu. On był akurat profesorem, z tego co pamiętam, właśnie jakiś inżynieryjny kierunek. I on był totalnie prorosyjski. Był Rosjaninem z pochodzenia i powiedział, ja chciałem, żeby Charków był rosyjski, bo ja przyjechałem tutaj w czasie Związku Radzieckiego, ale oni bombardują moje miasto. Ja już nigdy nie będę chciał mieszkać w Rosji.
Mateusz, Słonie i Sprawa Polska. Ostatnie pytanie, bo to jest to, co zawsze jest elementem stałym naszych audycji, naszych programów. No to co, przychodzisz na linię frontu, są chłopaki z ukraińskiej armii, pytają się skąd, a ty mówisz z Polski. No i jaka reakcja?
No i jest, o dziękuję. Wiesz, zazwyczaj jest tak, bo jest tylu tych Polaków, czy Ukraińców, którzy wyjechali z Polski, którzy tutaj pracowali, że cześć, dzień dobry. Jakieś, wiesz, takie jakieś dziwne, taki akcent, oczywiście z akcentem. Niektórzy to w ogóle mówią bez akcentu, co jest najlepsze. Mam takiego kolegę Petra, który po prostu, byłem przekonany, że on Polakiem jest. I wiesz co, gadamy, jest miło, narzekają na Francję i Niemcy, to jest klasyk, dziękują, że pomagamy, że jest aż tak duże zaangażowanie, dziękują, bo część ma rodziny tutaj, ale nie tylko, nawet ci, którzy nie mają, to dziękują za przyjmowanie uchodźców. Ostatnio od jakiegoś czasu zaczęli też przepraszać za to, że uchodźcy się słyszą, że często się uchodźcy niefajnie zachowują i że to tak bywa, że to jest różnica kulturowa. Już miałem kilka takich rozmów.
No mój kolega jeden zawsze... się zachowuje dobrze, drugi niedobrze, no tak. Cały czas to jest ten wątek, o którym mówimy, nie?
Tak, no ta różnicy też międzykulturowej, różni ludzie uciekają i tak dalej, ale to mnie rozwaliło, że siedzę na froncie w Bachmucie i mój znajomy, z którym się zobaczyłem po trzech tam miesiącach, dwóch powiedzmy, bo miesiąc mieszkaliśmy w jednej bazie w Kijowie, on jest właśnie chirurgiem też, to inny lekarz, wypuszczę niedługo jego rozmowę z nim, no to on, on rozmawia, dziękuję, a potem mówi, słuchaj, ale też chciałbym powiedzieć do Polaków, że przepraszamy, bo czasami te różnice kulturowe i my wiemy, że to trudno, ale dziękujemy wam tym bardziej, nie? I mam takie, okej, okay, super, to fajnie.
No dobrze, a teraz polskie ślady. Czy widziałeś kraba?
Tak.
Pioruna?
Nieraz, tak.
A najemników z Polski albo ochotników, powinienem powiedzieć?
Dać ci numer do Janusza?
Dać.
No wiesz, że widziałem, bo ci pisałem. Tak, jest kilku... Najemników to właśnie ochotników bym ich nazwał, bo z Polski, z Korei, z Japonii, z różnych miejsc bardzo. Akurat Janusz dowodzi takim dowodzi takim małym oddziałem, właśnie rotą, gdzie są już z różnych miejsc bardzo żołnierze. Ale kilku Polaków spotkałem, rozmawiałem. Jeśli chodzi o kraby, to widziałem ich w Donbasie, słuchaj, masowo widziałem. W sensie, jest takie miejsce w Donbasie, o którym nie będę mówił, ale jak jedzie się, to tam często Ukraińcy stamtąd ostrzeliwali rosyjskie pozycje. Jak tamtędy jeździłem, to specjalnie się nie zatrzymywałem. Raz jechałem z francuskim dziennikarzem, zakazałem mu robić zdjęcia, bo jednak się trochę cykam właśnie tej broni robić zdjęcia. No i tam stało dosłownie 8 krabów, takim na długiej tej, które prowadziły ostrzał. Wcześniej tam stało tyle samo M777. Zmieniało się po prostu. Za każdym razem, jak jeździłem przez to miejsce, coś ciekawego tam trafiałem. Dwa razy też mi helikoptery nad głową przeleciały, dwa razy tam SU. No, są takie miejsca w Donbasie, gdzie jest to na nasilenie dużej ilości tego sprzętu. No,
kraby robią wrażenie. Robią wrażenie, co? Jak tak. Przyjeżdża koło ciebie, miałeś to, że ci całe jelita zaczęły wszystko chodzić?
Jest duży, tak ci powiem.
Tak, i ten bark od tego silnika, coś niesamowitego.
Tak, no ale też polskie czołgi też są, bo na południu z kolei widziałem polskie czołgi pod Chersoniem i rozmawiałem z żołnierzami, między innymi z tym bohaterem Ukrainy, z którym byłem wywiad, który, słuchaj, wygląda, mógłby być naszym... Ma 23 lata, ale mógłby być twoim albo moim synem, wiesz, wyglądu. Po prostu ma 1,60 m wzrostu, wygląd dzieciaka, zniszczył 30 czołgów i jeździ polskim T-72, ale chce Leoparda, tak mi powiedział.
No dobrze. Więc... Mateuszu, dwie sprawy. Po pierwsze, tradycyjna moja prośba do ciebie. Uważaj na siebie na Ukrainie, bardzo cię proszę. Nie zapominaj tego.
Nigdy
cały
tego
czas
miej
przy sobie kamizelę, hełm. Pozdrów od nas chłopaków, polskich ochotników na Ukrainie, którzy tam się biją z Rosjanami. I co? Wracaj cały, zdrów. I jeszcze jedna prośba. Wpadnij jeszcze do historii realnej.
Słuchaj, z przyjemnością, jak zawsze.
Dobrze. Kupę dobrej roboty robisz.
Dzięki, ty również, ty przede wszystkim.
No, nie żartuj. Ja siedzę i oglądam to zza komputera, a ty narażasz tyłek, żeby widzowie w Polsce mogli zobaczyć, co tam się naprawdę dzieje i dać świadectwo. Także wielki szacun w imieniu swoim, całej ekipy i wszystkich widzów. Drodzy Państwo, myślę, że to był naprawdę niesamowity odcinek. Bardzo Państwu dziękuję za jego obejrzenie. I tradycyjnie dziękuję Państwu za wsparcie. Wspierać nas można na Patronite i na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie można kupić kubki, moje książki, a także koszulki firmy Red is Bad. O, zrobione specjalnie dla nas, takie jak te. Polska produkcja. I przypominam Państwu, że jesteśmy w bardzo fajnym miejscu. Zachęcamy do odwiedzania bunkry, niemieckie bunkry z 1941 roku w pobliżu Otwocka w Dąbrowieckiej Górze. I kciuki. Kciuk dla Zarysu, który wysyła całymi ciężarówkami pomoc medyczną na Ukrainę i kciuk dla Legimi, księgarni internetowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. 10 zł z każdego e-booka i audiobooka idzie dla Fundacji Zarys, a więc zwarliśmy szyki. Podwójnie super. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.